Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Kita. Program realizuje Wojciech Bolewski. Rozpoczynamy dyskusję w studiu politycznym, a zaproszenie do debaty przyjęli dziś Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Dzień dobry.
Sebastian Gaweł, Nowa Lewica.
Dzień dobry.
Dawid Albowicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Witam.
Michał Sokolnicki, Konfederacja Nowa Nadzieja.
Dzień dobry, witam państwa.
Janusz Nawrot, Solidarna Polska.
Witam słuchacze, witam państwa.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Witam i pozdrawiam.
Oraz Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu.
Przypomnijmy dla państwa dziś już w tym momencie 412-0020-20, numer telefonu czynny do godziny co najmniej 15.30, a będą mogli państwo, tak jak i nasi goście w studiu, odpowiedzieć na pytanie, czy 7 miliardów złotych, jakie trafi do województwa świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, to szansa na skok cywilizacyjny naszego regionu. To pytanie zarówno do gości, jak i dla państwa. Telefony i wypowiedzi zostaną wyemitowane pod koniec naszego programu. Przypomnę, 412-0020-20. Ten numer telefonu jest dla państwa już w tym momencie aktywny. Na głosy i opinie czeka Marcin Marszałek. A to pytanie także kierujemy w pierwszej kolejności do Grażyny Dekiel z Polski 2050.
Dziękuję. Trudno nie ucieszyć się z takiej kwoty. W ogóle każda kwota by nas cieszyła, tak? To jest zrozumiałe. Trudno nie ucieszyć się z planów dla naszego województwa, takich no konkretnych. Bardzo dobrze przeprowadzona diagnoza. Projekty dotyczące faktycznych bolączek mieszkańców, czyli drogi, transport zbiorowy, wsparcie dla edukacji, zdrowia, usługi społeczne, oczyszczalnie ścieków, gospodarka odpadów, odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej. Wszystko fajnie, tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Chciałabym spytać, kiedy to wszystko ruszy, skoro to jest plan na lata 2021-2027, a przeglądając harmonogram naborów wniosków, niestety zauważyłam tylko 3. Na tak duży plan, tak duże pieniądze. Zauważyłam tylko badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, mieszkania socjalne dla uchodźców i wyposażenie uczniów w sprzęt komputerowy. Natomiast ta cała reszta to jest trzeci rok tego planu.
Należy, że programy unijne są tak skonstruowane, że my w tym momencie mamy 2023 rok, a jeszcze wykorzystujemy ostatnie pieniądze z poprzedniej perspektywy.
Tak, oczywiście, bo to rozliczenie jest do 2029. Niemniej jednak dobrze byłoby, gdybyśmy ruszyli już z czymś. Chodzi mi o to, że wielość działań, wielość konkursów, które mogą być ogłoszone właśnie w tych latach, czy nam wystarczy czasu na to, żebyśmy i środków, chodzi mi o przerobowe moce, o firmy, które będą mogły pracować nad tymi projektami, czy zdążymy z tym wszystkim? Poza tym, jeżeli ogłosimy później konkursy, ceny są troszkę inne. I usługowe, i ceny materiałów, które będziemy chcieli wykorzystać. Także ja mam tutaj lekkie obawy. Tak to wszystko pięknie. Wszystko mi pasowałoby, gdyby nie to, że czy zdążymy, skoro nie ma naborów wniosków na razie.
Nim nabory się rozpoczną, to pewnie jeszcze komitet monitorujący będzie musiał się ukonstytuować, ale to zapewne nasi rozmówcy i przedstawiciele między innymi
Sejmiku
nam to wszystko wyjaśnią, ale tymczasem Sebastian Gaweł, Nowa Lewica, czy 7 miliardów złotych, jakie do województwa trafi, to szansa na skok cywilizacyjny dla naszego regionu?
Wstrzymywałbym się z używaniem czegoś takiego jak skok cywilizacyjny. To moim zdaniem jest troszeczkę określenie nad wyraz. To będzie owszem bardzo porządny zastrzyk gotówki dla naszego województwa świętokrzyskiego. Świetnie, że jest to tak duża kwota. Naprawdę. Obecnie po tym kryzysie zarówno covidowym, jak i obecnie gospodarczym, te pieniądze po prostu są potrzebne naszemu województwu. Zastanawiam się, czy między innymi tutaj na konferencji na targach Kielce 31 stycznia pani wicemarszałek Renata Janik mówiła, że te pieniądze między innymi będą miały poprawić sytuację demograficzną. Moim zdaniem nie do końca jakikolwiek zastrzyk gotówki w tej sytuacji poprawi cokolwiek w sytuacji demograficznej. Pieniędzmi się tych problemów nie rozwiązuje. Owszem, budowa i przede wszystkim wspieranie inwestycji, które będą zachęcały młode pokolenie do zostawania w województwie świętokrzyskim, bo z tym jest największy problem. Młode osoby, nawet jeżeli kończą tutaj studia, to ich głównym celem jest opuszczenie tego województwa. I to jest tragedia naszego regionu. Ewentualnie po skończeniu liceum już wybierają pracę gdzie indziej, czy studia gdzie indziej i zostają w tym województwie, w tym mieście, w którym najczęściej studiowały. Jakiekolwiek pieniądze, które faktycznie będą pożytkowane z tych 7 miliardów na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój miejsc pracy, na kolej, też widziałem tutaj właśnie transport niskoemisyjny z Polregio. Tak, super. Cieszymy się, że jest to taka duża kwota, z tego co mi chyba nawet rekordowa, jak się orientowałem. I jeszcze co ciekawe i dla nas istotne, być może pożytkowana też już będzie przez w ogóle innego rodzaju władzę, przez inną władzę z wyborów. Dziękuję.
41 200 20 20. Przypominam dla Państwa, naszych słuchaczy, telefon otwarty. Czy 7 miliardów złotych, jaki trafi do województwa świętokrzyskiego w nowej perspektywie unijnej, to szansa na skok cywilizacyjny? I to samo pytanie do Dawida Lebowicza, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Panie redaktorze, no szansa jest zawsze. Pytanie tylko jest, czy ją wykorzystamy. 7 miliardów, no to jest kwota bardzo duża. Jeśli oczywiście ją dużo spożytkujemy, mamy też, to jest bardzo dobre, że to są środki unijne, a nie środki krajowe, ponieważ jeśli chodzi o wydatkowanie środków krajowych, no to tutaj powiedzmy, że są duże niedogodności. Na przykład ostatnia sprawa z ministrem Czarnkiem, który podarował swoim kolegom partyjnym pieniądze na willę. No tutaj mam nadzieję, że mamy przewodniczącego sejmiku, że sejmik przypilnuje wydatkowania tego przez zarząd województwa, że koledzy z PSL-u i nasi radni z Koalicji Obywatelskiej tego przypilnują. No i jesteśmy dobrej myśli, ale jak będzie, to zobaczymy.
Michał Sokolnicki, Konfederacja Nowa Nadzieja.
No ja odtudzę ten entuzjazm jako przedstawiciel tak naprawdę jedynej wolnorynkowej partii w Sejmie. I zadam pytanie. Tak naprawdę, ile to nas będzie kosztowało brutto, bo o tym się niestety nie mówi. Nie mówi się tak naprawdę, co partia tak naprawdę oddała w zamian za te środki do Unii Europejskiej. Nie mówi się, jaka to będzie kwota tak naprawdę po odliczeniu tego, co dajemy Unii Europejskiej. Ta kwota będzie kilkukrotnie, na pewno wielokrotnie niższa tak naprawdę, bo przecież zapominamy o tym, że do Unii Europejskiej idą podatki z naszej kieszeni również. Nie mówi się o tym często. Fajnie, że te pieniądze będą, no bo to jest szansa na jakiś tam rozwój, no tak naprawdę, ale zdecydowanie szansą tak naprawdę na skok cywilizacyjny dla naszego województwa i państwa nie są dotacje i subwencje unijne, a uproszczenie i obniżenie podatków, by pozwolić ludziom pracować, zakładać firmy. A bowiem, jak również pewność i stabilność prawa. No tymczasem w ostatnich latach jakość prawa, w tym podatkowego, spada na łeb na szyję tak naprawdę. Inflacja prawa, trudność procedur, dziurawość i złożoność prawa podatkowego powoduje, że młodzi ludzie no, tak naprawdę boją się założyć firmę. No bo co z tego, że tak jak obecnie można dostać z Funduszu Pracy bodajże 30 tysięcy na wyposażenie jednoosobowej działalności gospodarczej, na uposażenie, na zakup środków trwałych. No co z tego, że dostanie w zamian za tam podpisanie umowy z urzędem te pieniądze, skoro później nie wiadomo, czy to stanowisko pracy utrzyma czy tą swoją firmę utrzyma przez 12 miesięcy, czy będzie rentowne, bowiem tak naprawdę przedsiębiorczości bez korzystania z usług tak naprawdę kancelarii podatkowej, no młodzi przedsiębiorcy no, mogą się niestety pogubić i nie podołać temu, bo to mało osób wie na przykład, że przykładowo przy sprzedaży, dajmy na to, hot dogów, inny VAT będzie na mrożone paróweczki, a inny VAT będzie, jeżeli tych paróweczek nie zamrozimy. To jest pierwszy przykład z brzegu. No, w każdej na pewno dziedzinie, w tym w gastronomii również, jest tak, że bez tak naprawdę wydawania swoich pieniędzy na Tak naprawdę dla osób, które są biegli w prawie podatkowym, no narażamy się na to, że na niepowodzenie na rynku gospodarczym, a nie na tym powinien się tak naprawdę młody przedsiębiorca skupiać, jak próbę tutaj próbować przetrwać na rynku podatkowym i na czytaniu przepisów. No powinien się skupić na tym, jak rozwinąć swój biznes na...
Tak na czy ten, inaczej, w Unii być musimy, no a jeśli już jest możliwość korzystania z tych pieniędzy, to...
Czy musimy tutaj...
Wyobraża sobie pan Polskę poza Unią Europejską w tym momencie?
W tym momencie nie, ale za ileś lat jak najbardziej. Dopóki nam się to będzie opłacało, jeżeli chodzi o kwoty brutto, jak najbardziej. I dopóki nie będziemy oddawać swojej suwerenności w zamian za pieniądze, jak najbardziej. Tylko, że no tutaj tak naprawdę będziemy tutaj w dalszej części naszej dyskusji o lasach państwowych, do której przejdziemy, no będę miał też możliwość, że tak powiem, odniesienia pośrednio między innymi do tego, jak naprawdę Unia Europejska działa i jak po kolei pożera kompetencje poszczególnych państw, chcąc sobie je uzurpować na własność, mimo tego, że to było sprzeczne z prawem traktatów pierwotnych.
Do tego tematu oczywiście już z wywołanego w drugiej części naszego programu wrócimy. Tymczasem 412-0020-20. Przypominam dla państwa możliwość zabrania głosu w naszej dyskusji. Pod koniec programu zostaną opinie na temat tego, czy te 7 miliardów złotych to szansa dla województwa świętokrzyskiego na skok cywilizacyjny. Tymczasem Janusz Nawrot, Solidarna Polska, z pana punktu widzenia jako samorządowca, jest to szansa dla powiatu kazimierskiego chociażby.
Oczywiście, ona jest szansą do powiatu kazimierskiego, wszystkich powiatów, jak i dla całego województwa. Myślę, że te środki idą równomiernie też po innych województwach, w związku z tym myślę, że dla całej Polski. Natomiast, no jak to zwykle mówię, tu przed moi przedmówcy powiedzieli o bardzo dużych korzyściach płynących i tak dalej. No nie chciałbym się powtarzać cały czas, natomiast tak w każdym trzeba coś znaleźć, jakieś łyżkę dziegciu włożyć w tę beczkę miodu. Środki unijne z wieloletniej prognozy finansowej są przynależne Polsce. One nam się po prostu należą. Choćby dlatego, że no, porzucimy co roku coraz to większe składki członkowskie. Na ten rok prognozowane są już składki na poziomie ponad 33 miliardów złotych. Jest to 8,9% więcej niż w 2022 roku zapłaciliśmy. Więc one rosną, jak widzimy, coraz bardziej. Są to też różnego rodzaju też podatki, typu od plastiku, ETS-u i śladu węglowego. Często potocznie używa się stwierdzenia, że Unia nam coś dała. Owszem, dała, ja się z tym zgadzam, ale my też musimy najpierw tę Unię włożyć, czyli musimy przekazać te pieniążki w takiej formie jednak podatkowej, żeby one do nas wróciły. Te 7 miliardów w regionie świętokrzyskim na pewno są ogromnym wsparciem, które pozwolą na realizację wielu zadań, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, wspólnej polityki rolnej. Będą na pewno stanowiły duży impuls dla gospodarki. To nie ulega wątpliwości i tutaj się z tym na pewno musimy zgodzić. Natomiast Solidarna Polska cały czas przypomina o bezprawnym blokowaniu środków z KPO. To jest prawie 150 miliardów złotych, no w zależności od tego, jak euro przeliczamy, prawda? No i co najciekawsze, no my już spłacamy odsetki od pieniędzy, których jeszcze nie otrzymaliśmy. To jest dosyć bardzo kuriozalna sytuacja, prawda? I dziwna. Unia stawia nam coraz większe i coraz więcej przeszkód, trudności oraz wymyśla coraz to nowe kamienie milowe. Być może tych pieniędzy zobaczymy kiedyś tam, albo może nigdy ich nie zobaczymy, więc jeżeli tamtym metodą będzie z nami rozmawiała, no to naprawdę nie jest to zbyt dobra perspektywa. Podobna jest sytuacja z Ukrainą, no i pomocą dla niej. Pomagaliśmy i będziemy pomagać. Oczywiście jako Polska, jako my obywatele, również KZ osobna. Natomiast no też to jest ponad 9 miliardów polskich pieniędzy zaangażowane w tą pomoc. No i jakoś nie widzimy tej solidarności unijnej, tego wsparcia ze strony Unii w stosunku do Polski. Kończąc, oczywiście, że te 7 miliardów pobudzi naszą gospodarkę, pozwoli na rozwój regionu. Środki te mogą być lokowane do wielu zadań prorozwojowych, jak tu już państwo przedmówcy moi też wspomnieli. Natomiast jako Solidarna Polska patrzymy na wszystko szerzej i w całości. Kłamstwem jest to, co niejednokrotnie nam się wmawia, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej. To nieprawda. My jedynie chcemy równego traktowania, podmiotowości i partnerstwa z Unią w rozmowach, jakie są prowadzone. My chcemy po prostu Unii państw narodowych, taka jak była zapisana w tamtych, w pierwszym pierwowzorze, prawda, porozumienia, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej.
A jak kwestie 7 miliardów złotych dla Świętokrzyskiego ocenia poseł Czesław Siekierski z Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Tak, no wyjaśnijmy, z czego wynika wielkość kwoty, która została nam przydzielona. Ja mówię specjalnie przydzielona, nie otrzymana, nie dana, nie załatwiona, bo ta wielkość kwoty wynika z wielkości PKB, jakie mamy w województwie świętokrzyskim, z problemów demograficznych, rozwojowych, bo ubywa mieszkańców województwa świętokrzyskiego, ubywa mieszkańców Kielc, także z problemów związanych z bezrobociem wśród młodych, a więc wypadamy dużo słabiej na tle innych województw i to nam się po prostu należy. To nie chodzi, że myśmy czegoś, coś tam zaniedbali, tylko no, takie mamy warunki rozwojowe, te warunki mamy gorsze niż inni. Stąd no, dla Unia, dla regionów słabiej rozwiniętych, czy mających jakieś określone kłopoty w rozwoju, daje przydział środków. Stąd no, te kryteria, one są dosyć precyzyjne i według tych kryteriów województwo otrzymało więcej, z czego oczywiście się należy cieszyć, ale można by sobie postawić pytanie, że wolałbym, żebyśmy byli bardziej rozwinięci i tych środków nawet byśmy otrzymali mniej, ale to, no, taka jest filozofia.
To może w kolejnej perspektywie no, już
tak,
się
tak,
uda.
Tak samo jak jest spłatą składki członkowskiej, bo składka członkowska wpłata też zależy od wysokości PKB, od rozwoju. I będzie taki moment, kiedy będziemy więcej płacić niż otrzymywać i tego się nie trzeba bać, bo to oznacza, że będziemy mieli taki poziom rozwoju, że będziemy w tej grupie państw. Wreszcie no, problem, jak wykorzystamy te środki, żeby je mądrze wykorzystać, głównie, żeby tworzyć warunki dla rozwoju, dla miejsc pracy. Nie chodzi tylko, bo tu na mikroprzedsiębiorstwa, na rozwój mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, no władze województwa mają większe możliwości oddziaływania, kształtowania warunków, pomocy z tych środków. No, gorzej jest z dużymi zakładami nowoczesnymi, innowacyjnymi, które by dawały miejsca pracy dla młodych, wykształconych, wysokiej technologii. W tym jest problem, żeby ściągnąć tego typu firmę. No i wreszcie też jest problem, żeby te środki były sprawiedliwie dzielone. Myślę, że tutaj to jest wyjątkowo ważne, żeby były przejrzyste kryteria i także no, jakie będzie wsparcie, pomoc z środków krajowych. No bo te środki krajowe też są ważne. No myślę, że jest i mamy duży potencjał. Jest już wydział lekarski, jest no prawo, są nowe wydziały na politechnice, a więc chodzi o to, żeby stworzyć atrakcyjne, żeby Świętokrzyskie stało się atrakcyjne, to co mówili tu panowie i młodzi z Lewicy i z Platformy, dla młodych ludzi. Bo to jest, żeby oni widzieli tu swoją przyszłość, ale też, że wyjeżdżają. Normalna rzecz. Też ubywa mieszkańców, jeśli chodzi o Polskę.
Dane demograficzne nie tylko dla Świętokrzyskiego się rysują.
Za 50 lat Chiny będą miały już tylko 700 milionów mieszkańców.
No. A nas za 30 lat będzie w Świętokrzyskim poniżej milion.
Zatem teraz do pana przewodniczącego Andrzeja Prusia pytanie, czy te 7 miliardów złotych dla Świętokrzyskiego to szansa na skok cywilizacyjny?
No troszkę się nazbierało tu słuchając państwa, a poczuję się tutaj przedstawicielem samorządu województwa jako radny tego województwa i przewodniczący sejmiku. Więc osoba, która razem z innymi radnymi ma pewne uprawnienia kontrolne wobec wydatkowania tych środków, tak? I chcę państwa uspokoić, proszę państwa, no bez... szczególnie tych sceptycznie nastawionych, bez wiedzy Unii Europejskiej w zakresie wydatkowania środków niewiele się stać może. I tu przychylając się do pani pytań dotyczących tych naborów już planowanych, to też jest bardzo ściśle uregulowane w tym postępowaniu. To nie jest tak, że pan marszałek z zarządem czy też Wydział Inwestycji i Rozwoju sobie zaplanuje i to jest bardzo ściśle określone. Te, które już są mniej więcej ustalone, mogła pani do nich dotrzeć. Ja sądzę, że w pierwszym kwartale tego roku te najważniejsze z nich po prostu ruszą. Takie zresztą mamy też zapewnienia z Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Natomiast no, to też nie jest tak, że mogliśmy cokolwiek robić wcześniej. To pan redaktor na to zwrócił uwagę. Ja już jakiś czas jestem radnym województwa i to jest ta perspektywa w tym zakresie uruchamiania środków nie odstaje wcale od poprzednich. Poprzednia zaczynała się w 2014 roku. Jak dobrze pamiętam, to w drugiej połowie 2016 pierwsze nabory się pojawiły dopiero. I wiem, o czym mówię. Tak to wygląda. I to wygląda podobnie w innych państwach Unii Europejskiej. Nigdzie nie jest tak, że te nabory zaczynają się w roku, w którym ta perspektywa jest wyznaczona w dokumentach. Jeżeli chodzi o te państwa uwagi do tego i pytanie zasadnicze. No oczywiście, proszę państwa, że jest to szansa na skok cywilizacyjny. Oczywiście, że trzeba to umiejętnie według tego planu, który w trudnych negocjacjach z Komisją Europejską ustaliliśmy, bo to nie jest tak, że my wymyśliliśmy sobie, na co potrzebujemy. To są trudne negocjacje i tutaj chciałem zwrócić uwagę panu posłowi, że to wcale nie jest, panie pośle, tak, że wszystko wynika ze współczynników tylko i wyłącznie. Ta dzisiejsza kwota, najwyższa rzeczywiście w historii, nie wynika ze współczynników, bo bezrobocie nam w ciągu ostatnich 7 lat spadło, PKB nam wzrósł i gdybyśmy patrzyli na te współczynniki, to mielibyśmy dzisiaj dużo mniej. Okazuje się, że mamy więcej niż w poprzedniej perspektywie. Przyznam szczerze, bo publicznie też to mówiłem, że na początku tych negocjacji sam w to nie wierzyłem. Byliśmy świeżo po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wiadomo było, że będą mniejsze środki do dyspozycji. Okazało się, że w procesie negocjacji, nawet jeszcze ostatnio rzutem na taśmę, pan marszałek i jego służby doprowadzili do tego, że wynegocjowaliśmy większe kwoty na drogi wojewódzkie. To wynika przede wszystkim z negocjacji. Te współczynniki są istotne, ale na nich się tylko opiera to, co można ewentualnie zdobyć więcej. Na te uwagi jeszcze z państwa strony, na przykład tą dotyczącą demografii i tego, że młodzi ludzie uciekają. Proszę państwa, no są grupy młodych ludzi, którzy są zainteresowane tym, żeby tu zostać. I powinnością władzy publicznej wszystkich szczebli, także tych przedstawicieli, którzy są póki co w opozycji, w samorządzie i w rządzie, jest to, aby ich w tym zakresie wspomagać. Przypomnę tylko kilka tygodni temu duża konferencja zorganizowana przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego właśnie dla swoich rówieśników, samorządów szkolnych, organizacji pozarządowych w zakresie startu z własną działalnością gospodarczą. I to ci ludzie sami z siebie to zrobili, bez pomocy czy wskazań starszych kolegów radnych. I oni są tym zainteresowani, mają takie plany. Powinnością władzy publicznej jest ze wszech stron ich pomagać, wspierać w tym wszystkim i po prostu doprowadzić do tego, aby udało im się spróbować zrealizować te pomysły. Tak to na dzisiaj wygląda. Jeżeli nie zadbamy o tych młodych ludzi, no to z demografią będzie kiepsko, ale chcę państwu zwrócić uwagę, że to nie jest tylko problem Polski czy województwa świętokrzyskiego. Oczywiście nasz region w tym zakresie w Polsce rzeczywiście jest na czele tych rankingów, no ale też trudno się dziwić w sytuacji, kiedy no przez bardzo wiele dziesięcioleci region był w sensie rozwoju bardzo zaniedbany. My dzisiaj nadrabiamy zaległości w zakresie infrastruktury drogowej, a nie wiem, czy państwo wiecie, że województwo świętokrzyskie ma największą sieć dróg publicznych klasy gminnej i powiatowej w Polsce. Poznańskie czy mazowieckie nie ma takiej sieci dróg i my to nadrabiamy. Dzisiaj jestem świeżo po konferencji wojewody, której kolejne 140 milionów dla gmin i powiatów przy akceptacji premiera podzielił. Tak to dzisiaj wygląda. Nadrabianie tych zaległości to jest jednym z elementów także walki z demografią, bo wtedy, jeżeli będą tu warunki do rozwoju przemysłu, do poprawy jakości życia, to ci młodzi... A co się za tym zwiąże? Również większych dochodów dla tych młodych ludzi, bo oni dla dlaczego dzisiaj uciekają, jadą tam, gdzie się lepiej zarabia. Skończą studia i to jest normalne, tak? Oczywiście trzeba ich zachęcać do tego, ale też jednocześnie prowadzić tutaj działania, które będą krok po kroku tę sytuację zmieniać. A to nie jest, proszę Państwa, i nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. To nie jest plan na jedną kadencję. To jest plan na kilkadziesiąt lat. My już przez te kilka perspektyw finansowych Unii wiele zaległości nadrobiliśmy, ale bardzo dużo jeszcze jest przed nami. I tutaj oprócz tych środków unijnych angażowanie także środków rządowych w ostatnich latach, o czym wspomniałem, jest rzeczą bardzo istotną.
Po zakończeniu pierwszej rundy pytań teraz będzie czas na odniesienie się do wypowiedzi swoich przedmówców, a naszym słuchaczom przypomnę raz jeszcze, że cały czas dostępny jest telefon 412002020. Dla Państwa możliwość wypowiedzi się, czy 7 miliardów złotych, które trafi do województwa świętokrzyskiego, to szansa na skok cywilizacyjny dla naszego województwa. W kolejności poseł Czesław Siekierski, za moment pani Grażyna Dekiel.
Mówiąc o tym, o poziomie rozwoju, to oczywiście te różnice w poziomie rozwoju między naszym regionem, a na przykład Mazowszem, na który oczywiście wpływa Warszawa, czy Wielkopolską, czy Pomorzem, one się powiększyły. I stąd nam się należało więcej. Oczywiście argumenty przedstawione przez sejmik, przez władze województwa, były do odpowiedzią na czy pokazały sytuację, jaka jest, i stąd tutaj też Unia, nikt nie robi na łaski, że tych środków do nas trafiło więcej, bo one się nam po prostu należą. To wynika z tych kryteriów i z tych warunków, w jakich jesteśmy. To po pierwsze, jeśli chodzi to też wygląda między państwami w skali Unii, że też są porównania i ostatni podział, polityka spójności, została trochę inaczej rozłożona, bo gdyby była dzielona według kryteriów poprzednich, to Polska by miała więcej środków na politykę spójności, bo w tej perspektywie mamy 20 miliardów mniej na politykę spójności. I to wynika z zastosowania innych kryteriów przez Unię Europejską, że niektóre środki z polityki spójności nawet trafiły do regionów rozwiniętej Holandii. W związku z tym tutaj mówi się, Polska się ładnie rozwija, w związku z tym więcej trafiło do krajów południa, inaczej zostały, jak to się tak ładnie mówi, rozsmarowane te środki z polityki spójności. A więc to jest drugi problem. Trzeci, pewnie słuchacze myślą, jest 2023, a środki są od roku 2021. To jest tak, że jest opóźnienie w fazie wykorzystania jeszcze poprzedniego memorandum. Teraz tylko regularnie są wykorzystane środki ze wspólnej polityki rolnej. No bo tu płatności są według starych zasad, one są, bo reforma wspólnej polityki rolnej dopiero wchodzi od 2023 roku, a te wszystkie, one są przesunięte, bo tu trzeba przygotować programy, negocjować, później składać projekty, zatwierdzać projekty, realizować inwestycje, rozliczać. Tak, to jest długa procedura, która musi być przejrzysta i tak dalej, i tak dalej. I na koniec, jeśli chodzi o składkę członkowską, to myśmy do końca października Polska otrzymała 225 miliardów euro, a wpłaciliśmy w postaci składki 75 miliardów euro. Czyli mamy 150 miliardów więcej netto, można powiedzieć, ale prawda jest taka, że będziemy więcej płacić.
I jeszcze czas dla pani Grażyny Dekiel, Polska 2050.
Moje obawy wynikały i moje pytania wynikały tylko z tego, że dotarłam do informacji, że w roku 2014, w grudniu, około 96% tych środków, które były wtedy przeznaczone na RPO, było już rozdysponowane, były już zrobione różne rzeczy, to znaczy właśnie te konkursy były zrobione, więc w tym momencie znalazłam taką informację, więc stąd moje obawy, bo gdyby nie ta informacja, może moje obawy poszłyby w innym kierunku, bądź nie miałabym w ogóle takich.
Jeszcze nie było sytuacji, żeby Polsce przepadły środki.
Tak, niedopowiedzenie, mała niezrozumienie. Dwa słowa tylko. Jeżeli pani sobie zechciałaby wejść w dniu dzisiejszym na stronę Urzędu Marszałkowskiego, tam w zakładce Fundusze Unijne, tam jest cały plik tego nowego programu operacyjnego, dzisiaj się nazywa Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. To jest ponad 360 stron, ostrzegam. Natomiast w tej drugiej części tabelerycznej tam jest to rozpisane na te kolejne priorytety i działania. Bez dat może, tak? Ale już można założyć, że one dzisiaj są niejako zaplanowane, wydatkowanie tych środków. Natomiast co do terminów, to proszę mi wierzyć, to wynika po pierwsze to, o czym pani sama wspomniała, z pewnych mocy przerobowych w tym zakresie. Tak. I to jest to. Także dzisiaj, to o czym pani mówi, dzisiaj te środki też są zaplanowane, jest ich wydatkowanie w porozumieniu z Unią, bo przecież ten cały program negocjowaliśmy. Natomiast sam mechanizm wydatkowania, on będzie teraz, no pewnie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc uszczegółowiany w tym zakresie.
Ja rozumiem.
W porozumieniu z Unią Europejską.
We mnie obudziło tylko obawę. Nie przewiduje się naboru w 2023 w mnóstwie tych tabelek, które tutaj, prawda, mam w tym harmonogramie.
O głos poprosił jeszcze Michał Sokolnicki, Konfederacja Nowa Nadzieja.
Przed wyborami to pewnie będą.
Ja jeszcze tak również po raz kolejny ostudzę tutaj entuzjazm, bo ja wiem, że to prawda, to nie są uwagi do pana radnego, bo to nie pan jest przedstawicielem tutaj nie tego szczebla, nie szczebla krajowego, ale zadam jedno pytanie zasadnicze. Czy fajnie, że będziemy mieli środki, tylko jest kwestia, jak będą wydatkowane. I kto decyduje o tym, w jaki sposób te środki mają być wydatkowane? Unia Europejska poprzez to, że oddaliśmy im kompetencje do tego, że oni będą decydowali, jak mamy wydatkować nasze środki. A czy na przykład chodnik spowoduje, że nowy chodnik ładny, czy nowa ulica, no ważna inwestycja, tak? Ale czy ona spowoduje, że młodzi wrócą do Kielc i będą chcieli się tutaj osiedlić? No, może z tym być różnie i niekoniecznie, tak? Już sam Tacyt mówił w starożytnym Rzymie, że im bardziej chore państwo, tym więcej w nim ustaw, tak? Poza tutaj oczywiście rozsądnym tutaj inwestowaniem i tych środków tutaj i przejrzystymi procedurami, bo niestety im więcej środków publicznych do wydatkowania, tym większa tutaj niestety korupcjogenność jest. I to w każdym państwie, niezależnie czy to Polska, czy inne kraje, również Unii Europejskiej. I tutaj mam nadzieję, że no ten współczynnik oczywiście, że to będą mimo wszystko zjawiska marginalne, ale najważniejsze jest tutaj przejrzystość wydatkowania tych środków i to, żeby one były rzeczywiście inwestowane w rzeczy, które spowodują, że młodzi będą chcieli wracać, ale w ślad za tym musi iść uproszczenie prawa i procedur gospodarczych, bo bez tego no nikt tak naprawdę to nie będzie chciał tego
nie
tak?
Że te środki mogą być dosypane do budżetu. Nie. Unia ma określone priorytety, mówi NATO, to jest ważne, to jest ważne.
Ale oni decydują,
to jest ważne,
bo to dla nich jest ważne.
I one się odbywały w negocjacjach.
Negocjacje, proszę pana, nie sama Unia.
Z parlamentem, tym takim krytykowanym, teraz
nie
także z samorządami. Nie, nie są dosypane, tylko mówią NATO, bo to jest ważne, to jest rozwojowe.
Pośrednio oni decydują, tak?
Bo zrobiliśmy
pewne analizy. To nie jest tak, że my przyszliśmy bez swojego wachlarza.
Oczywiście, że tak, ale to zawsze... Wiadomo, że obywatel będzie lepiej wiedział, jak wydać swoje pieniądze, niż państwo, jak wydać pieniądze dla
co do kontroli, proszę się nie martwić. W każdej perspektywie jest coś takiego, co się nazywa komitetem monitorującym, gdzie oprócz przedstawicieli władzy, ministerstwa, Komisji Europejskiej są organizacje pozarządowe na przykład. I to się sprawdza. Gdyby Unia w Brukseli miała podobne mechanizmy kontrolne, to dzisiaj byśmy nie słuchali w niektórych stacjach tego, co tam się dzieje w zakresie korupcji. Nie, zapewniam.
I tym akcentem kończymy dyskusję w pierwszym temacie studia politycznego. Pora na drugi. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany traktatów pozwalającej na przeniesienie zarządzania lasami z kompetencji krajów członkowskich do tzw. kompetencji wspólnych Unii. Czy zatem Bruksela powinna decydować o polskich lasach? I tą rundę pytań zaczniemy od Andrzeja Prusia, Prawo i Sprawiedliwość.
Na wstępie chciałem zastrzec, bo po mojej wypowiedzi mogą niektórzy nabrać wątpliwości. Jestem od bardzo wielu lat, jeszcze zanim weszliśmy do Unii, zwolennikiem Unii Europejskiej i tego, co się w tej Unii działo już od lat 50., jeszcze wtedy Unia mnie nazywała. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że do tego, o czym pan redaktor wspomniał, no mam, proszę państwa, krytyczne podejście, bo to jest kolejny akt tego, jak pod płaszczykiem pozytywnych wbrew pozorom działań, bo o tym mówi ta rezolucja komisji, o której pan redaktor wspomniał, no wprowadza się kolejne mechanizmy takiego brutalnego ograniczania suwerenności państw członkowskich. Mówię brutalnego z pełną odpowiedzialnością, bo pan redaktor wspomniał tylko o lasach. Ja pozwoliłem sobie, przygotowując się również do dzisiejszej audycji, dotrzeć do oryginału. Akurat ten jest, zachęcam słuchaczy, ten jest również w języku polskim, nie trzeba się tu wysilać. Dotyczy nie tylko leśnictwa, proszę państwa, on dotyczy gruntów i energii z wyłączeniem kompetencji państw członkowskich. I teraz mam pytanie takie, w zakresie, wracając na chwilkę tylko do wydatkowania środków unijnych, jakie dzisiaj może mieć gwarancję, jak ta rezolucja uzyskałaby akceptację parlamentu i traktaty byłyby zmienione, że w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego to Unia nie będzie decydować, tylko nie samorządy, tylko Unia, tak jak dzisiaj jest. Jeżeli dzisiaj mamy kryzys energetyczny, no to w tym zakresie, z którymi Polska dzisiaj sobie nieźle radzi na tle państw Unii Europejskiej, oddamy w zarządzanie energią, szeroko pojętą, źródłami tej energii do kompetencji Unii Europejskiej. Uważam to za bardzo brutalną próbę ograniczenia suwerenności państw członkowskich i będę się tego trzymał, dopóki ktoś mi nie udowodni, że jest inaczej w tym zakresie. I są na to przykłady, proszę państwa, w poprzednich latach, kiedy próbowało się takie rzeczy robić. W tym, tutaj polskie ustawodawstwo w tym zakresie sprawnie działa. Mogłoby pewnie lepiej, bo czasami decyzje się środowiskowe na ważne inwestycje oczekuje się na nie pół roku, ale rzeczywiście procedury są skomplikowane. Ja sam próbowałem je rozpracować, nie będąc fachowcem, i rzeczywiście są skomplikowane. W tej sytuacji, kiedy lasy, energia, zagospodarowanie przestrzenne, czy może nawet, jak tam wspomniane, finanse znajdą się pod w pewnym zakresie działań Unii Europejskiej, no to pytam, czym wtedy ta suwerenność w Polsce będzie? Uważam, że to jest taka kolejna próba poprzez ograniczenie suwerenności państw członkowskich, bo to przecież nie tylko Polski. My akurat mamy tutaj z państw członkowskich pewnie jedne z największych obszarów leśnych w tym zakresie, ale mamy też nieźle funkcjonującą energetykę i w miarę dobrze funkcjonujące finanse. I jeżeli w tym zakresie mielibyśmy się podzielić kompetencjami z urzędnikami Unii Europejskiej, nie sądzę, żebyśmy dobrze na tym wyszli. W moim odczuciu kolejny krok w zakresie chorego pomysłu niemieckiego, jakim jest federalizacja Unii Europejskiej i stworzenie pod przewodnictwem pewnie Niemiec, bo o tym sam kanclerz Scholz mówił, oni są tu najbardziej kulturowo przygotowani do tego typu przedsięwzięć, stworzenie takiego jednolitego monolitu, czyli państwa europejskiego.
Czy Bruksela powinna decydować o polskich lasach?
Pan przyszedł od lasów do dominacji Niemiec. I tworzenia federalnego państwa, dominacji Niemiec, że Niemcy nam chcą narzucić coś w lasach. Panie przewodniczący, poszedł pan za daleko, no ale ja rozumiem, że... Właśnie odsyłam do rezolucji i dobrze, żeby ta rezolucja została w pełnym tekście opublikowana. Zachęcam do tego na nasze gazety regionalne, żeby słuchacze mogli przeczytać w pełnym wymiarze, bo pan redaktor też tu wziął wyrywkowo pewne fragmenty z tej rezolucji. Panie redaktorze, bardzo proszę.
Podpisałby się pod nią i zagłosował za?
Nie głosowałbym za. Zazwyczaj możecie przejrzeć dokładnie moje wszystkie głosowania. Nie mam tu żadnych...
Ale szef pańskiego ugrupowania głosował.
Tak, za chwilę do tego się też odniosę. Jeśli chodzi o lasy, my mamy dobrze zarządzane lasy. Może tak mieliśmy. Teraz, kiedy wszyscy społeczeństwo, dużo osób, mówię wszyscy, to prawie społeczeństwo mówi, dlaczego takie duże wycinki, ale poza tym w leśnictwie dzieją się niekorzystne rzeczy. Trochę tam za dużo wpływów ma Solidarna Polska. I upolitycznia te lasy zupełnie niepotrzebnie. No, ale myślę, że z tego będzie można to jakoś później, lasy się odbiją od tych narzuconych niewłaściwie rozstrzygnięć. To jest pierwsze. Jeśli chodzi o tę rezolucję. Rezolucja nie jest prawem. Ona mówi, odnosi się do traktatów. Zapisy traktatów są wiążące. A żeby traktaty mogły obowiązywać, musi być zgoda wszystkich państw. A więc Polska się musi zgodzić na ten zapis w traktacie. Oczywiście mam świadomość, że będzie pewien nacisk także na kraje członkowskie. Będzie do negocjacji coś za coś. I kamienie milowe
i zapisy odnośnie KPO nie były narzucone. Były, na to wszystko się zgodził premier Morawiecki. W związku z tym też musimy mieć tego świadomość, że oczywiście ja uważam za bardzo niekorzystne, że Unia, szczególnie Komisja Europejska, ale także niektóre grupy w Parlamencie Europejskim próbują poszerzyć kompetencje, swój zakres władzy, oddziaływania zupełnie niesłusznie, bo Unia, siłą Unii to, że jest zjednoczona z zachowaniem różnorodności. Jeśli jest przyspieszanie integracji, narzucanie zjednoczenia, to działa odwrotnie. Odwrotnie, bo siła Unii jest w różnorodności, w tym, że młode pokolenia kształtują inne podejście do tej wspólnej Europy. A więc, jeśli chodzi o te zapisy, to są określone pewne zasady. To jest tak, jak prawo podstawowe, jeśli chodzi o praworządność, które też nam nie narzuca, tylko mówi o tym, że mamy przestrzegać pewnych zasad prawa. Tu chodzi o to, żeby przestrzegać pewnych zasad środowiska i stąd oczywiście jestem przeciwny, żeby Unia się mieszała w zarządzanie lasami, ale pewne reguły gry związane z ochroną, bioróżnorodnością, z zasadami przestrzegania, jeśli chodzi o sprawy środowiskowe, my także powinniśmy z tytułu naszego dużego udziału, jeśli chodzi o lasy i wpływu pozytywnego na zmiany klimatyczne, powinniśmy też to wykorzystać do pomniejszenia tych obciążeń, które my mamy z tytułu ETS-u. Z tytułu, jeśli chodzi o sprawy tych negatywnych wpływu gazów na zmiany klimatyczne. A więc tutaj trzeba negocjować, użyć argumentów i słuszne argumenty przyjąć, te, które nie odrzucić. Unia też tam zastosowała tryk, bo tam nie było, to głosowanie nie było nad poszczególnymi problemami, tylko była całością. To jest nie fair ze strony Unii. Ale z Unią trzeba umieć rozmawiać i kłócić się na argumenty, a nie używać siły.
Janusz Nawrot, Solidarna Polska.
No cóż, proszę Państwa, Komisja Środowiska Unii Europejskiej, no niestety tutaj muszę nadmienić z udziałem dwóch europosłów z Platformy Obywatelskiej, czyli byłej pani premier Kopacz, jak i panem ministrem byłym Arłukowiczem oraz no niestety jeden z panem z PSL-u, panem Jarubasem, pozytywnie zaopiniowała i przesłała do dalszego etapu procedowania przesunięcie kompetencji i nadzoru nad lasami bioróżnorodnością z Polski na rzecz Unii Europejskiej. My jako Solidarna Polska mówimy stanowczo nie. Nie możemy zgodzić się na nadzór i zarządzanie naszym bogactwem narodowym, jakim są lasy. I Solidarna Polska jako pierwsza zrobiła briefing w parlamencie, mówiła o zagrożeniach, o niekorzystnym sytuacji, jaka się dzieje w parlamencie europejskim odnośnie lasów. Lasy to prawie 1/3 powierzchni Polski. To wszystko, co mamy na wierzchu, na powierzchni, czyli drzewostany, czyli zwierzyna, czyli grzyby, jagody i tak dalej. Lasy to również to, co jest pod spodem.
Chrust.
Chrust, opał, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Lasy to również to, co jest pod spodem, czyli różnego rodzaju bogactwa, naturalne minerały, kopaliny. Lasy to również ludzie, czyli pracownicy lasów państwowych, to przemysł drzewny, to przemysł meblarski, to przemysł budowlany, to opał, tak, dokładnie, jeszcze w tej ciężkiej sytuacji teraz, jaką mieliśmy, wydawało się jeszcze w grudniu, w listopadzie na tą zimę. Owszem, tak, jak najbardziej, to dla wielu, może się pan poseł uśmiecha, ale to
nie,
dla
ja
wielu ludzi to
jest podstawowy
to jest podstawowy po prostu materiał do tego, żeby się zimą nie marznąć, żeby się ogrzać. Także to tak wygląda. Lasy Państwowe to wielka firma. Ona jest firmą dochodową, co bardzo. W 2021 roku to było 515 milionów dochodu. W 2022 już 701 milionów. Ponad 10 miliardów obrotu. Także to są ogromne sprawy, ogromne kwoty. I być może dlatego tak jesteśmy, zaczęło się dziać tego, dlatego że może są zakusy na te konkretne firmy i gałąź gospodarczy. Ale w przeciwieństwie do tego, co tutaj czasami potocznej opinii obiegowej idzie, że lasy tylko, nawet pan poseł tutaj nadmienił, że tylko nadmiernie eksploatują, wycinają i niszczą las. To są 450 do 500 milionów nasadzeń drzew rocznie. To nie jest tak, że wycina się i na to miejsce nic się nie robi. Absolutnie to jest gospodarka prowadzona z głową i z myślą o dalszym rozwoju. Ale lasy to również zwierzyna.
To są do puenty, bo mamy jeszcze kilku gości, telefonów słuchaczy.
15 sekund. To również
zdanie.
Zwierzyna, to tereny łowieckie, to jest gospodarowanie tą zwierzyną. To są wspólne z Polskim Związkiem Łowieckim, wspólne prowadzenie planowanego i nadzorowanego odstrzału zwierzyny. To jest turystyka, to jest rekreacja, wyjazdy rodzinne, to wspólne spędzanie czasu. Traktat Lizboński zapewnił gospodarowanie zasobami leśnymi jako wyłączne kompetencje państw narodowych i my tego będziemy naprawdę stali na tej straży i będziemy się tego trzymali. W związku z tym my jako Solidarna Polska stanowczo sprzeciwiamy się wpływu i ingerencji Brukseli do naszych gospodarowań, naszym zasobami
leśnymi. Michał Sokolnicki, Konfederacja Nowa Nadzieja.
No, Unia Europejska oczywiście, co już wcześniej się do tego odnosiłem, jest zbudowana tak naprawdę obecna Unia Europejska, w obecnej formie. Ja nie powiem tego, co powiedział pan radny, że jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, bo Unia Europejska w obecnej formie jest tak naprawdę zaprzeczeniem wartości europejskich, na których zbudowano cywilizację łacińską. No, wartości unijne to tak naprawdę biurokracja, socjalizm, wartości w cudzysłowie oczywiście, zapewne pewnie pod przewodnictwem Republiki Federalnej Niemiec i realizująca jej interesy. Ja nie jestem zwolennikiem takiej Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że jestem zwolennikiem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, opartej tak naprawdę na przepływie kapitału i usług. Historia pokazała, że taka wspólnota jest możliwa. No tak naprawdę niestety to potwierdza po raz kolejny, że Unia Europejska jest jak ten biblijny potwór Lewiatan, który chce pożerać kolejne kompetencje poszczególnych państw członkowskich. I tutaj się z panem radnym oczywiście zgadzam w tym zakresie, co do diagnozy Unii Europejskiej. Natomiast, co tutaj padło już dzisiaj, no 80% lasów jest w rękach państwa. I tak naprawdę, czy polscy biurokraci pisowscy będą nimi zarządzać, czy unijni biurokraci, to niestety no, jest wybór, no, tak jak to powiedział, napisał Andrzej Sapkowski słowami Geralda z Rivino. Jeżeli mogę nie wybierać pomiędzy mniejszym a większym złem, to wolałbym nie wybierać wcale. No ale jednak wolę tutaj wybrać mniejszym złem. Tutaj będzie zarządzanie to przez naszych wiadomych urzędników i zmaganie się wewnętrznymi problemami nad zarządzaniem tymi lasami, niż potem tak naprawdę oddać te kompetencje i odcinać unijne macki. No to jest niedopuszczalne oczywiście. No niestety partia rządząca już niejednokrotnie tutaj pokazywała w negocjacjach na szczeblu unijnych swoją słabość. Przy właśnie negocjacjach w sprawie KPO i bezwzględnej polityki polskiej dyplomacji w sprawach mechanizmu warunkowości, tak naprawdę bezsilności. I teraz pytanie, czy to będzie tak naprawdę, czy to jest prawdziwe weto ze strony partii rządzącej, czy znowu partia rządząca ugnie się w zamian za jakieś okruszki i oddanie kolejnych kompetencji państwowych w zamian za kolejne pieniądze. I tak naprawdę, czy władza da się przekupić za pieniądze, oddając swoje kompetencje? No to jest pytanie tutaj w kierunku do partii rządzącej. Mam nadzieję, że nie, bo nie możemy oddawać tych kompetencji, bo tak naprawdę państwo polskie zostało ich niewiele. A tutaj podkreślam, że artykuł 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nic nie mówi o lasach, a zatem zmiana, żeby wprowadzić tutaj nadzór nad Unią Europejską nad lasami, potrzebna jest zgoda wszystkich państw,
zdania.
Więc weto jest wiążące nasze.
Dawid Albowicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Tak,
co z tymi lasami?
Może uporządkujmy kilka spraw, bo rozmawiamy o temacie, który no jest, przypomina trochę takiego stracha na wróble, ma tylko straszyć. Tutaj się na przykład zgodzę z tym, że artykuł 4 nic nie mówi o lasach. Jeśli będzie mówił o lasach, no to będzie mówił o lasach. Problem w tym, że artykuł 4 jest wyłącznie informacyjny, a kompetencje Unii Europejskiej określają inne artykuły i na przykład w artykule 192 Unia posiada kompetencje, jeśli chodzi o lasy. Tam to jest akurat o ochronę środowiska, ale tam są wymienione między innymi lasy, mokradła, góry i tak dalej. No mamy temat, który jest tak naprawdę po prostu takim strachem na wróble, ma tylko straszyć i nic nie robić. Tutaj no, mam wrażenie, że taka solidarna Polska, ta część rządowa zrobiła takiego stracha na wróble, bo boi się tego, że straci panowanie nad lasami państwowymi, które można powiedzieć są taką skarbonką Solidarnej Polski. Przypomnijmy, że pan wiceminister odpowiedzialny za lasy, pan Edward Siarka, jest z Solidarnej Polski. Pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych, też jest z Solidarnej Polski. Pan Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych, jest szefem Solidarnej Polski z Elbląga. Dyrektorzy generalni w Krakowie i w Poznaniu też są członkami Solidarnej Polski.
Czy zatem Platforma Obywatelska zgodziłaby się, gdyby to ona zarządzała lasami, oddać je do kompetencji wspólnych Unii?
Tak, ponieważ nawet w traktacie akcesyjnym nie ma nic, nie może być, lasy państwowe nie mogą zostać przekazane w wyłączne kompetencje Unii. Unia Europejska w artykule 4.
Słucham? Chyba, że prawo traktatu zmienimy, jeżeli chodzi o...
Tak, ale no...
właśnie to chce zrobić, tak?
Znaczy nie, Unia chce zmienić tylko artykuł 4. Artykuł 4 jest wyłącznie informacyjny w tym, że Unia może zajmować się lasami. Nadal może się nimi zajmować.
Sebastian Gaweł, ostatnie zdanie. Dobrze. Dla Dawida Lubowicza. No to zatem Sebastian Gaweł, znowu Lewica.
Czytając wpisy polityków Zjednoczonej Prawicy, a tutaj właśnie z uwzględnieniem szczególnie Solidarnej Polski, to można odnieść takie wrażenie, że Bruksela, reprezentowana przez Ursulę von der Leyen, tam pani von der Leyen przyjdzie z siekierą i śpiewając hymn Niemiec, będzie nam te lasy wycinać.
Tak, no nie
będzie. Tak, nie będzie nam wycinać lasów. Nie o to całkowicie chodzi. Mnie w ogóle na przykład nie dziwi pomysł międzynarodowej koordynacji, tak naprawdę nazwijmy to szeroko rozumianej opieki nad lasami, ponieważ sytuacja ekologiczna jest niestety coraz gorsza, a nie coraz lepsza. I takie pomysły będą jeszcze systematycznie się pojawiać. Dziwi mnie uprawianie polityki międzynarodowej z maczugą w ręku, ponieważ wystarczyło poczekać na to, co powie Finlandia. Finlandia jest najbardziej zalesionym państwem Unii Europejskiej. 68% powierzchni Finlandii stanowią lasy.
Przy czym
dokładnie 60% tych lasów to są lasy prywatne, dalej to są stowarzyszenia, parafie, fundacje i najmniejszy procent stanowią lasy państwowe. Najmniejszy procent. U nas jest odwrotnie.
U nas to jest 80%.
U nas najwięcej procent stanowią lasy państwowe, gdzieś tam się przemykają lasy prywatne. Finlandia prawdopodobnie będzie się temu pomysłowi sprzeciwiać. Nie wiem, prognozuję, ponieważ Finowie są do swoich lasów przywiązani tak samo jak niektórzy konserwatywni politycy do formuły tradycyjnej rodziny. Oni po prostu wychodzą z założenia, że ich lasy i przyroda to jest świętość. I tym samym dbają o to. Dbają o to, mają bardzo wysokie standardy ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, czego u nas nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. Nadal czasami przechodząc się po lesie, w jakiejś mniejszej miejscowości można trafić na jakieś dzikie wysypisko śmieci. No bo dlaczego? No bo to jest las. Czyj? No niczyj, no państwowy. Dlatego moim zdaniem nie ma potrzeby, no chyba, że tak jak właśnie powiedział Dawid, to jest czysto taka polityczna gra i robienie jakiegoś chochoła z tego tematu, jakby negować tego tematu, bo to jest bardzo istotny temat, czy faktycznie na pewnym etapie nie będzie trzeba ustanowić międzynarodowej koordynacji opieki, międzynarodowej koordynacji tak jakby opieki nad tym drzewostanem europejskim.
I pora już na naszego ostatniego gościa, Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Może to pytanie jest źle sformułowane. No bo takie pytanie, czy Bruksela powinna decydować o polskich lasach? Nasuwa się odpowiedź jednoznaczna, tak? Że Polacy wiedzą najlepiej, co w tych lasach mogą robić. Niemniej jednak, tak jak tutaj moi przedmówcy zauważyli, młodzi panowie, którzy mówią, że pewna międzynarodowa koordynacja nadzoru nad tym, co się dzieje z naszą biosferą, co się dzieje z lasami, co się dzieje z torfowiskami, co się dzieje z bagnami, ile dwutlenku węgla przez osuszanie tych podmokłych terenów wchodzi do atmosfery, ile dwutlenku węgla wchodzi po ścięciu drzewa, tak po prostu, przecież to drzewo w sobie to kumuluje. Więc ja rozumiem, że tutaj różne mogą być na ten temat rozmowy. Natomiast jednym z postulatów partii Polska 2050 jest zwiększenie powierzchni obszarów chronionych, obszarów parków narodowych, tak ze dwa razy więcej. I tutaj Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego tak jakby nas w tym popierała, bo to jest też między innymi zawarte w ich zapisach. Proszę panów, no Lasy Państwowe, firma, która wycina nam drzewa, natomiast uważam, że powinniśmy zauważyć, że lasy wokół miast. Pandemia nam to dokładnie pokazała. Lasy wokół miast powinny być inaczej zarządzane. Powinno być zostawione jako teren rekreacyjny dla miasta, tak? Czy dla innego obszaru dookoła, którego są.
Na zakończenie studia politycznego pora na państwa głosy. Słuchamy.
Proszę państwa, jak ja słucham tej audycji na temat tych milionów, które zostały przekazane tutaj dla województwa świętokrzyskiego, to ja mówię krótko. Jeśli będą obecna władza rządziła i to będzie sprawowało, to wszystko pójdzie ok. A gdy będzie sprawowało koalicja POKO, ci różne ogórkowce, PSL-owce, to oni znowu będą szukali, powiedzą, że będą szukali, nie wiedzą, gdzie pieniądze są zakopane, gdzie tego, i nic to z tego nie będzie. Myślę, że ludzie będą wiedzieli, jak wybierać, żeby te pieniądze dobrze wykorzystać. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Proszę państwa, jest to bardzo dla nas Polaków bolejące, bolejemy nad tym, że Unia po prostu chce nam po prostu wejść w nasze lasy. No to jest nie fair, bo myśmy dbali o te lasy, ile ludzi po prostu pola zamienili na lasy, żeby to jakoś wyglądało. Może Unia nam wreszcie zakaże dochodzić do lasu, nawet na grzyby będziemy musieli mieć przepustki. A wkrótce to może nam będzie menu wystawiać, co mamy jeść, a czego nie. I to brońmy siłą, nie poddajmy się, niech nasz rząd nie daje się, bo to jest nasze i im nic do tego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy za wypowiedzi słuchaczy. Dziękujemy również gościom studia politycznego. Byli razem z nami Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Dziękuję bardzo.
Sebastian Gaweł, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo.
Dawid Albowicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Michał Sokolnicki, Konfederacja Nowa Nadzieja.
Dziękuję, miłego popołudnia.
Janusz Nawrot, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo.
Poseł Czesław Sikierski, Polskie Stronnictwo
Ludowe. Pozdrawiam dobrą kadrę Lasów Państwowych.
Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję także Michał Kito, Wojciech Bolewski oraz Marcin Marszałek, który odbierał od państwa telefony. Mówimy już do usłyszenia.
Studio Polityczne Radia Kielce.